Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Czy kryptowaluty zastąpią dolara? Jakie mogą być skutki decyzji Donalda Trumpa po podpisaniu przez niego rozporządzenia o kryptowalutach? Komisja Europejska chce zniesienia bezcłowego limitu do 150 euro na przesyłki ze sklepów chińskich. Jakie mogą być tego skutki? Będą dopłaty za zezłomowanie auta spalinowego celem nabycia elektrycznego. Czy Polacy będą chcieli zamieniać samochody spalinowe na elektryczne? Między innymi o tym porozmawiamy. Rozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście profesor Anna Zielińska-Głębocka, ekonomistka, wykładowczyni akademicka, Michał Górski, członek Rady Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Mateusz Marmołowski, EduSens. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy od kryptowalut. Donald Trump podpisał w ubiegłym tygodniu rozporządzenie właśnie o kryptowalutach, w którym zadeklarowano, że polityka rządu amerykańskiego będzie chroniła i promowała możliwości inwestowania w cyfrowe aktywa, ale jednocześnie zgodnie z oczekiwaniami branży krypto wyrażono sprzeciw wobec wprowadzenia cyfrowej waluty banku centralnego, tak zwanego cyfrowego dolara. No i co właściwie oznacza to rozporządzenie, gdybyśmy mogli wytłumaczyć w ogóle wszystkim słuchaczom i nam tutaj w studio też, bo ja nie, jestem zmieszana trochę.
Musimy pamiętać, że prezydent Trump jest przedsiębiorcą i właściwie doskonale rozumie, jaki sygnał należy dać do rynku. Rynek kryptowalut w tej chwili, w tym roku jest w momencie hossy, co widzimy po ostatnich notowaniach. No i ten sygnał poszedł w rynek nie bez przyczyny, dlatego że musimy pamiętać, że rynek kryptowalut wyceniany jest w dolarze. Największe tak zwane stablecoiny, czyli takie monety, które odwzorowują waluty fiducjarne, jak dolar, złotówka, są również w dolarze. To jest USDT, USDC. Więc de facto, dopóki jest tak, że kryptowaluty są w relacji do dolara utrzymywane, no to tak naprawdę jest to, można to traktować troszeczkę jak walutę cyfrową Stanów Zjednoczonych. Inna sprawa, że Trump jako rasowy przedsiębiorca również zaangażował się w ten rynek, wypuszczając swoją kryptowalutę. Jest dużo negatywnych opinii na ten temat, że ta waluta nie ma żadnej wartości i jest właściwie stworzona tylko na bazie jakiegoś trendu i ostatnich sytuacji. Więc kwestia CBDC, bo o tym mówimy, czyli o cyfrowych walutach państwowych, czyli cyfrowym dolarze, cyfrowej złotówce, cyfrowym euro, no to jest temat, myślę, przyszłości tak czy inaczej. On po prostu chwilowo został w formie tego komunikatu odwleczony w czasie.
W tej chwili, tak jak pan mówi, kryptowaluty idą w górę, no to widzimy w tym momencie bitcoin. Jeden bitcoin kosztuje 102,5 tysiąca dolara ponad. Czy to może wpływać też, pani profesor, na kursy dolara? Właśnie takie rozporządzenie, że no w jakimś sensie chronimy ten rynek kryptowalut.
No zobaczymy, jak to będzie, bo to dopiero to rozporządzenie zostało wydane i to widać, że ten rynek kryptowalut bardzo chętnie się pod tym podpisuje. Ale pytanie, jak to wpłynie generalnie na system finansowy, to trudno jeszcze w tej chwili powiedzieć, dlatego że tak szczerze mówiąc, ja nie jestem specjalistką od tego rynku kryptowalut, także tutaj nie będę się specjalnie mądrzyła, powiem tylko swoje zdanie na temat tego systemu. To jest jednak system, który wzmacnia całą sferę finansową, a już od lat sfera finansowa kilkakrotnie czy kilkanaście razy przewyższa, jeśli chodzi o wartość aktywów, całą sferę realną. I to jest pytanie, czy my na świecie tego chcemy, żeby rzeczywiście pieniądz krążył dla samego pieniądza, dla inwestorów, dla funduszy inwestycyjnych. Natomiast to się nie przekłada potem tak do końca na sferę realną, na gospodarkę i tak dalej, i tak dalej. I to jest to pewne zastrzeżenie, które ja mam, bo to jest dodatkowa ilość pieniądza produkowana przez te kryptowaluty, która wzbogaca oczywiście miliarderów, no troszkę wzbogaca też takich zwykłych graczy. Także to jest takie moje zastrzeżenie. No problem jest oczywiście taki, czy rzeczywiście trzeba regulować ten rynek kryptowalut. No Europa już próbuje to zrobić. Są zastrzeżenia, że to jest przeregulowane. Być może jest przeregulowane. Ja się tak do końca też na tym nie znam, ale z kolei Amerykanie pewnie teraz puszczą to na żywioł zupełny. I pytanie, jak ten rynek się będzie rozwijał, bo jednak jest to taki system bardzo no super, super liberalny, bez żadnej kontroli, bez nadzoru.
No, taki kasynowy prawie.
Troszkę taki kasynowy. No, kiedyś to było głównie dla spekulantów, no, teraz się okazuje, że to jest ważny walor inwestycyjny. Także to pewnie się będzie rozwijało, ale nie sądzę, żeby to naruszyło cały system finansowy świata. Dlatego, że banki centralne nie zrezygnują jednak z dosyć tradycyjnego podejścia do polityki pieniężnej, a to przecież się opiera na taki był pomysł w ogóle twórców, żeby wyeliminować instytucje nadzoru i żeby to był taki system zupełnie anonimowy, kopaczy, nie, przez blockchaina, gdzie to się pojawia, potem jest już na rynku i funkcjonuje. No, też pytanie, jak będzie z podażą tych walut, bo tutaj pytałam pana, czy będzie rozbity monopol
Bitcoina,
no ale pan nie sądzi, żeby to było, żeby no się pojawiały nowe waluty, ale jednak Bitcoin będzie w dużej mierze monopolizował. I pytanie, jak będzie wyglądała podaż tego, kto będzie to tworzył, no bo wiemy, że to bardzo trudno stworzyć taką jedną jednostkę, bo to trzeba no, milionów czy miliardów transakcji wykonywanych wszędzie na świecie, żeby wykopano, że tak powiem, jednego bitcoina. Także to jest takie no, ciekawostka i informacyjno, powiedziałabym, informatyczno-technologiczna, która oczywiście nie zniknie, ale pytanie, czy to będzie ważne dla całości gospodarki. Kiedyś, nie wiem, czy państwo pamiętacie, parę lat temu, no może nawet ze dwie dekady temu, pojawiły się tak zwane instrumenty pochodne. Instrumenty pochodne, tak, tak, które w dużej mierze doprowadziły do kryzysu finansowego. One są gdzieś tam jeszcze ukryte, ale tak powolutku się tam wszyscy z tego wycofują. No niewykluczone, że los będzie też podobny, że to będzie funkcjonowało, ale nie będzie dominujące. No tyle moich uwag.
Michał Górski.
Ja jak najdalej jestem masz kryptowalut. Jako przedsiębiorca, czy były przedsiębiorca, jednak stawiam na wytwarzanie, pracę, zarobek w tradycyjny sposób, a nie na spekulacje jakimiś dziwnymi walutami. Tutaj gdzieś wyczytałem taką definicję, że kryptowaluty są to cyfrowe aktywa służące głównie spekulacji. I też tak było z częścią instrumentów finansowych, czy jest, tak? Które połowa społeczeństwa czy więcej nie rozumie działania i zasad działania tych instrumentów. Więc myślę, że jeżeli mogę polecić kryptowalutę, to na zasadzie zabawy albo zainwestowania środków, które możemy założyć, że będą stracone, czyli nie przejmujemy się nimi, I tutaj przed audycją rozmawialiśmy o tym, że kupić jakiś drobny udział w kryptowalutach, zobaczyć, co się będzie działo, zapomnieć, a później się okaże, że może zarobiliśmy, a może straciliśmy. Czyli zabawowo tak to, nie dać się wciągnąć w ten hazard. Przypominam sobie giełdę, początek giełdy w Polsce. Myśmy jako przedsiębiorcy zebrali się, wpłaciliśmy jakiś, powiedzmy, ówczesny 1 000 000 złotych, czyli nieduże pieniądze. Do dzisiaj byłoby to 100 złotych pewnie, no tak, bez tych kilku zer. I po kilku latach żeśmy wrócili sprawdzić, co się dzieje, no i okazało się, że mamy w dzisiejszej walucie jakieś 10 tysięcy złotych, więc całkiem nieźle to wyszło. Przeznaczyliśmy to na cele charytatywne, bo takie było założenie od początku. Ale być może trzeba było grać, natomiast myśmy jako przedsiębiorcy byli przywiązani do tradycyjnych metod tworzenia wartości dodanej, czyli wyprodukować, sprzedać, zarobić na tym, i to są nasze prawdziwe pieniądze i prawdziwa praca. Natomiast spekulacje w kryptowalutach czy w instrumentach finansowych różnych dziwnych to jakby jest trochę nie nasza domena, więc my tutaj nie wchodzimy w to raczej.
Tylko uważam, że, przepraszam, że nie warto się obrażać na ten kryptowalut, bo to jednak jest jakaś innowacja na rynkach finansowych, która pewnie będzie żyła swoim życiem, a jeśli się okaże, że te spekulacje czy inwestycje, że one się zupełnie okażą bez znaczenia, no to będzie umierało, czy się ograniczało w swoim naturalnym trybie. Także ja sądzę, że to jak każdy rynek, no niech ten rynek trochę podziała, troszkę da nauczkę inwestorom, troszkę da nauczkę bankom centralnym, bankom wszystkim, inwestorom, no że jednak trzeba się zastanowić, jak działać, jak różnicować swoje portfele inwestycyjne. Także tak, ja się na to nie obrażam.
My wszystkie waluty wrzucamy do jednego worka. Właściwie rynek kryptowalut wygląda tak, że mamy Bitcoina, który jest pierwszą i dominującą walutą i tysiące innych.
No tak.
Bitcoin nazywa się cyfrowym złotem, dlatego że tak samo jak złoto ma ograniczoną podaż. I jest to wolna waluta faktycznie. Natomiast mówi się tak, że o ile rządzący nie położą zbyt dużej ręki na tej walucie, czyli nie stworzą zbyt wielu regulacji, to ona się obroni. Natomiast są instytucje finansowe, które w tej chwili inwestują w Bitcoina, bo jeszcze parę lat temu było to niepewne. Natomiast w tej chwili już takie organizacje jak Goldman Sachs, jak naprawdę duże fundusze inwestycyjne, część swoich aktywów tam lokują. Natomiast jest to bardzo zmienny rynek. Trzeba być ostrożnym, ale moim zdaniem nie ma innej przyszłości. Czy to będzie Bitcoin, czy inna waluta, czy cyfrowy dolar, to blockchain jest przyszłością i to jest nasz kolejny sposób płacenia. My głęboko wierzymy w to, że wolny, no ale jak pewnie życie pokaże, raczej ktoś na tym rękę położy i prawdopodobnie będą to Amerykanie.
No właśnie, a jak bardzo duża zmienność jest na tych walutach, to powiem Państwu z własnego doświadczenia, bo zainwestowałam $10 w jedną z kryptowalut i proszę Państwa, w ciągu doby wzrost o 290%, ale już spadło, znaczy nadal jestem na plusie, ale już 55%. Są to zmiany nieprawdopodobne, podobnie dynamiczny, więc ja myślę, że jeśli ktoś chce ulokować tam większą kwotę pieniędzy, to naprawdę musi mieć stalowe nerwy, bo to są niesamowite, nieprawdopodobne skoki. A ja tak jeszcze chciałam podpytać, bo no rzeczywiście zainteresowanie kryptowalutami jest ogromne. Decyzje Trumpa są nieprzewidywalne i tak się zastanawiałam. No Stany Zjednoczone mają, zdaje się, nie mam pewności, ale około 35 bilionów dolarów długu, z tego 700 chyba 70 w rękach Chińczyków, miliardów w rękach Chińczyków. No i czy mogłoby dojść do takiej sytuacji, że Trump mówi, a rezygnujemy z dolara, przechodzimy na kryptowaluty i długu nie ma, Chińczycy pozostają z niczym. Czy jest to możliwe takie zagranie?
Ja myślę, że on jest nieobliczalny wprawdzie, ale to jest niemożliwe zupełnie.
Żadne państwo nie odda kontroli nad swoją walutą. Oczywiście. To jest podstawa tego systemu, który ja nie pochwalam, natomiast ten system jest skonstruowany. Każde państwo, w tym również Polska, pilnuje suwerenności i pilnuje pieniądza.
Dokładnie. To robią Amerykanie, to robi Europejski Bank Centralny, to robią poszczególne kraje, to robią Chińczycy. A z drugiej strony proszę pamiętać, że spekulacja jest elementem życia społecznego od zarania dziejów. Spekulantów zawsze było dużo, tylko pytanie, czy oni są groźni dla społeczeństwa, dla gospodarki, czy nie są groźni. A mnie się wydaje, że to, co się dzieje z kryptowalutami, to na razie nie jest groźne specjalnie. No, będzie coraz więcej miliarderów, coraz większe niestety będzie zróżnicowanie dochodowe. No bo popatrzymy, co się będzie działo.
I to jest groźne.
No cała Afryka no, będzie biedniejsza w stosunku do tego, co się dzieje w Chinach, czy w Stanach Zjednoczonych, czy częściowo w Europie. Także będziemy mieli oligarchię w różnych krajach. No mamy ją w Rosji, mamy ją w Chinach. Mamy w Stanach Zjednoczonych no, takie systemy, które są straszne w sumie dla życia społecznego i dla pewnego równoważenia poziomu życia ludzi. Także no, taka prawda. No,
ci ludzie, jak historia dowodzi, mogą się i najczęściej się buntują.
No, tak.
Po jakimś okresie czasu, kiedy to rozwarstwienie jest zbyt duże, więc pamiętajmy o tym.
To fakt.
I uczmy się z historii.
Ja tylko powiem poza tematem, że wycieczka nas odwiedza, jakieś maluchy z przedszkola za szybą,
super.
Także witamy maluchy. I głos słuchacza. Czeski Bank Centralny ogłasza właśnie, że 5% rezerw walutowych będzie trzymał w bitcoinie, dołącza tym samym do grona licznej grupy krajów, które już to zrobiły. Równocześnie NBP i KNF stają na głowie, aby utrudnić obrót krypto u nas. Dlaczego, pyta słuchacz? Czy to jest jakaś taka przyszłość, czy że nasz bank centralny powinien też zacząć w bitcoina inwestować, czy może jednak trzymać się od tego z daleka?
Wprawdzie ja jestem tradycjonalistka, jak tutaj państwo wiecie, bo ja raczej ta mainstreamowa polityka pieniężna, ale uważam, że nasz bank centralny jest bardzo zachowawczy, bardzo konserwatywny, a z drugiej strony nie do końca właściwie działa. Taka jest moja opinia, którą już wielokrotnie wyrażałam, zwłaszcza Rada Polityki Pieniężnej. Nic by się nie stało, jakby tam parę procent rezerw było ulokowanych w bitcoinie.
Oj, stałaby się duży wybuch, gdyby kilka krajów zdecydowało się jakiś drobny kawałek nawet swojej rezerwy finansowej ulokować w bitcoinie, no to posiadacze bitcoina byliby bogatymi ludźmi.
No tak.
Ale myślę, że to się nie stanie.
Nie stanie się.
Co nas tak patrzy na te małe dzieci, które nas tutaj odwiedzają i się tak zastanawiam, czy to nie będzie tak niestety, że gotówkę będą oglądać już tylko w muzeum, być może w ogóle nie będą mieli z nią styczności, a będą operować właśnie wirtualnym albo takim właśnie cyfrowym zupełnie pieniądzem, bo ten dzisiejszy pieniądz nie jest do końca cyfrowy. To są po prostu zapisy, ale dalej w walucie fiducjarnej. Natomiast kryptowaluty, cały blockchain daje nam taką możliwość, że de facto jest to faktyczny cyfrowy pieniądz i być może oni będą takim pieniądzem płacić, ale niestety państwowym, czyli będą to takie lokalne bitcoiny, można powiedzieć. Mówi się o cyfrowym dolarze, cyfrowym euro, cyfrowej złotówce. One już powoli nawet mają swoje nazwy. Nikt nie chce głośno mówić o tym, kto jest na jakim etapie zaawansowania, ale myślę, że te prace już trwają od paru lat.
Profesor Anna Zielińska-Głębocka, Michał Górski, Mateusz Marmołowski, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście profesor Anna Zielińska-Głębocka, Michał Górski, Mateusz Marmołowski i wracamy do pieniądza, tym razem do tradycyjnego. Przedsiębiorcy, eksperci i społecznicy powołali niedawno koalicję dla gotówki. To taki ruch zrzeszający zwolenników zachowania gotówki jako głównego środka płatniczego w obrocie gospodarczym. Koalicja podkreśla, że gotówka pozwala m.in. zachować konsumentom anonimowość, kontrolować wydatki. Ruch ma promować gotówkę jako podstawowy środek płatniczy w obrocie gospodarczym. Czy jest możliwy powrót do gotówki?
Całkowity
pani profesor.
No nie, to chyba żart. Dlatego, że gotówka jest w obrocie. No, w wielu krajach ona zostaje. Ale oczywiście no, dominują jednak te pieniądze, które są przekazywane
cyfrowo,
tak jest, ale są kraje, bo niedawno byłam w Norwegii, gdzie rzeczywiście obrót gotówkowy jest bardzo mocno eliminowany i nawet w miejscach publicznych są reklamy że powiedz nie dla waluty gotówkowej norweskiej. Także tam rzeczywiście no, wszystko się płaci elektronicznie, natomiast no, gotówka bardzo rzadko jest akceptowana, no, ale to jest nieduży kraj.
No i specyficzny kraj.
Natomiast myślę, że tutaj zdroworozsądkowo trzeba do tego podejść. No, te rozliczenia elektroniczne będą dominować, ale gotówka w krajach, które nie mają takiego obyczaju płacenia tylko poprzez system elektroniczny, to gotówka musi w jakimś zakresie zostać. Także to jest i w Niemczech, i we Francji. W wszystkich krajach to jeszcze jest. W Stanach też jest. Także.
Panie, z punktu widzenia przedsiębiorcy, jak to wygląda? My się akceptujemy oczywiście rozliczenia bezgotówkowe, natomiast nam jest wygodniej często rapować gotówką, bo tutaj rzeczywiście potrzebna nam czasami anonimowość, tak? Czy albo brak kontroli, zbytniej kontroli, tak bym powiedział.
Unikanie podatków.
Czasami, to też czasami uciekamy od podatków, staramy się optymalizować.
Tak. Optymalizacja.
Natomiast czarny, rzeczywiście ta koalicja dla gotówki, ona jest dosyć dziwna, bo tam jest dużo związkowców i takich dziwnych osób związanych i tutaj z większością ich postulatów się nie zgadzam, czy argumentów, czy na pewno anonimowość, tak, ochrona osób wykluczonych finansowo, no tak, bo jeżeli mają problemy finansowe, no to tylko gotówką mogą obracać i sam zajmowałem się paroma charytatywnie takimi osobami, które właśnie tylko mogły operować gotówką. Nawet jak udostępniłem im własną kartę płatniczą, to nie bardzo wiedziały, jak się zachowywać z tym dokumentem. Też no, kontrola wydatków jest mniejsza. Tutaj się mogę jakby, chociaż nie bardzo się zgadzam, natomiast, że to jest wspieranie polskich firm, tutaj się nie zgadzam zupełnie. Bezpieczność transakcji też nie, prawda, no bo to transakcje bezgotówkowe są też bezpieczne. Zabezpieczenie polityki Narodowego Banku Polskiego też nie ma żadnego uzasadnienia. I myślę, że no jedyne zabezpieczenie rzeczywiście przed atakiem, cyberatakiem, czyli te wszystkie wirtualne sytuacje, które się dzieją, to rzeczywiście gotówka jest zabezpieczona. A jeszcze jeden argument bym dodał, bo ja w związku z tymi zmianami klimatycznymi, w Niemczech jest to popularne, mówi się o tak zwanym plecaku ucieczkowym, czy mówi się o takiej sytuacji kryzysowej, tak? No to tam zabrać kartę płatniczą jest bez sensu, tak? Tam,
w skarpecie trzeba wziąć.
Trzeba jednak mieć część pieniędzy w skarpecie, no dokumenty, tak, wodę, jakieś podstawowe rzeczy.
W dzisiejszej sytuacji geopolitycznej to nie wiadomo w jakiej walucie, czy w złotówce, w euro, w dolarze.
Na pewno lepiej euro niż złotówki.
Na pendrive'ie, pani profesor, ale nie wiadomo, czy gdzieś tam nie będzie prądu, to nie skorzystamy.
Jest dodatkowy argument. Natomiast jeszcze powiem o sytuacjach, które mnie jako przedsiębiorcy denerwowały strasznie, czyli brak tych drobnych pieniędzy, czyli złotówek, 1 zł, 2, 5 w obrocie, dlatego że część osób w przepłatnościach, ja prowadziłem lokal gastronomiczny, prowadziłem też takie gry zręcznościowe, gdzie nie było możliwości płacenia kartą i wszyscy przychodzili, żeby rozmienić pieniądze. Wszedłem do banku, bank nie był w stanie mi te pieniądze drobne, czy duże pieniądze rozmienić. Wreszcie znalazłem miejsce, gdzie zbierają złotówki, a to jest wjazd na giełdę, nasz ręk, tam mają mnóstwo, wszystkim polecam, można wymienić duże pieniądze, 100-200 złotych na złotówki, na 2 złote. Natomiast później dowiedziałem się, że w Polsce, w stosunku do innych krajów europejskich, w obrocie było 2 lub 3-krotnie mniej tej gotówki, a szczególnie tych monet w obrocie niż w tamtych krajach. Czyli jakiś błąd był systemowy w polityce pieniężnej państwa czy Narodowego Banku Polskiego, że tych drobnych pieniędzy jest i było znacznie mniej niż w innych krajach. Czyli myśmy źle jakby ustawili tę produkcję papierowych pieniędzy i tych metalowych pieniędzy.
Ale tak? Nie wiem, czy to jest błąd w polityce państwa, bo tutaj już biorąc pod uwagę, że same banki utrudniają dostęp do pieniędzy, bo po prostu znikają nam z ulic bankomaty. Jest ich znacznie mniej, zmniejszają się limity kwot, jakie możemy jednorazowo tam bez opłaty wypłacić.
No i trzeba się za te banki wziąć trochę, tak. Nie, naprawdę, bo
bronię banku.
Dzisiaj, nie, ja byłem na takim szkoleniu bankowym, no, przypadkowo, gdzie ich uczono, jak omamić, powiem, klienta, jak mu wcisnąć kredyt. No, czyli wiemy. Ja ich nazwałem sprzedawcy biustonoszy i majtek, bo to dzisiaj nie jest instytucja zaufania publicznego, na pewno. To jest instytucja, powiedziałbym, biznesowa.
No nie,
która,
aż tak do końca.
Która w wielu momentach stara się obywateli naciągnąć na różne nietrafne inwestycje. Tak mówię.
I, tutaj i za to omamianie to ostatnio sąd w Suwałkach przyznał rację kredytobiorcom, którzy czuli się omamieni, bo nie wiedzieli, co WIBOR może spowodować z ich ratami w przyszłości.
Tak, bo tego przeciętny obywatel nie rozumie.
Pan Mateusz Marmołowski, co z tą gotówką?
Tak, jedno słowo. Do tego plecaka to ja bym raczej złoto-srebro załadował i być może... I być może bitcoina, którego można zapamiętać de facto. Natomiast jeśli chodzi o gotówkę, to jako gorący entuzjasta kryptowalut, zarazem jestem gorącym entuzjastą gotówki, dlatego że jeśli chodzi o te obecne, to nie są cyfrowe waluty, tylko właściwie dostęp, cyfrowy pieniądz, którym płacimy za pomocą płatności zbliżeniowych, on jest kontrolowany i w wolnym momencie czasu możemy mieć zablokowane konto, czego choćby jesteście państwo świadkami w momencie, jak chcecie wyjść na rynek kryptowalut. Bank blokuje środki, bank, urząd, jakaś instytucja państwowa może zablokować te środki, nie mamy ich w ręku. Są różne sytuacje, czasem jest to błąd tej instytucji, ale koniec końców to nie są do końca nasze środki, te, które leżą na koncie. A gotówka powoduje, że mamy choćby w sytuacji kryzysowej pełną swobodę. Tego dowodem jest choćby wydarzenia są na Cyprze, gdzie brakowało gotówki. Ta gotówka niestety znika z polskich ulic. Jest to na rękę wszystkim rządzącym, natomiast my jako obywatele powinniśmy jej bronić do ostatniej
kropli krwi.
Może nie aż tak krwawo.
Jeśli mogę tutaj dodać coś do tego. Ja uważam, że gotówka nie zniknie. Oczywiście, że pieniądz elektroniczny będzie dominował, bo to no, taki jest trend na
jest
świecie.
Wygodne.
Oczywiście. No, pytanie tylko, jak to wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw, dlatego że bardzo często, no tutaj nie obrażając przedsiębiorcy, którego znamy, to szacowna postać, ale bardzo, bardzo często gotówka służy do tego, żeby wypłacać część pieniędzy nieopodatkowaną tak zwanej kopercie pod stołem, także to sprzyja też rozwojowi tego drugiego obiegu czarnej gospodarki, czy jako
szarej strefy
i tak dalej, także to też jeśli to jest dominujące, ale trzeba też zachować zawsze zdrowy rozsądek. Elektroniczne rozwiązania będą pewnie dominować. Pewnie też ten bardzo wolny, bardzo liberalny rynek kryptowalut też się pojawi. No i gotówka w jakimś niewielkim zakresie też będzie funkcjonować. Więc myślę, że chyba takie różnicowanie tego systemu pieniężnego jest potrzebne. Ja wprawdzie nie jestem aż takim liberałem jak tutaj pan, który nie chciałby żadnych pewnie regulacji ani kontroli, no bo ja mam doświadczenie z prowadzenia polityki pieniężnej, więc jakoś tam jestem umocowana bardziej w tym mainstreamie, ale uważam, że takie różnicowanie tego systemu pieniężnego pewnie jest potrzebne. A kontrola też w jakimś zakresie.
Od 2027 roku będą obowiązywały limity, które wprowadziła Unia Europejska. Limity płatności gotówkowych do 10 tysięcy euro. Czy to bardzo skomplikuje przedsiębiorcom życie?
Myślę, że nie.
Czyli skończy... jednak się da.
Tak, to się da. To nie jest to groźne. Oczywiście w sytuacjach, kiedy ktoś działa nielegalnie, czy chce jakieś sytuacje oszukiwać
nie
państwo.
Nie promujemy nielegalnych działań.
To nie promujemy, dokładnie. Pamiętam, kolega, jak na początku lat 90. wyjeżdżał z walizką gotówki do Niemiec po zakup maszyny. Tak? Miał tam 100 tysięcy dolarów czy euro w walizce. Ja się dziwiłem bardzo, że tak może ryzykować, ale tak się wtedy działo. No dzisiaj jesteśmy bardziej ustabilizowanym państwem, nie ma takiej potrzeby. I myślę, że ten limit nie zagrozi przedsiębiorcom. I no, państwo musi mieć kontrolę nad przepływem finansowym przedsiębiorców, no bo część z nich jest nieuczciwa i stara się ominąć system podatkowy w Polsce, co zagraża budżetowi państwa i też tych wszystkich wydatkom innym, tak? Także tutaj myślę, że to nie zagrozi i uważam, że to jest słuszne posunięcie.
Ale ja akurat jestem przeciwna tutaj działalności na poziomie Unii Europejskiej, bo to jest kolejna regulacja, która nie jest nikomu potrzebna, dlatego że strefa euro sama się sobą rządzi i może tutaj określać zasady, natomiast jeśli to jest Unia Europejska czy Komisja Europejska, to jest nadmierna regulacja. Już wszyscy mówią o tym, że tam jest przeregulowanie, a to kolejna regulacja.
No z tego słyniemy w Unii Europejskiej. Ja jednym zdaniem spróbuję to ująć. Właśnie. Pieniądz elektroniczny jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Myślę, że wszyscy korzystamy z niego na co dzień. Przelewy, płatności kartą, płatności zegarkiem, telefonem, czymkolwiek. Super wygodne rozwiązanie. Ale rezygnacja z gotówki niesie za sobą pewne ryzyka dla nas jako obywateli, bo jeśli chodzi o przedsiębiorców, oczywiście, że się rozliczamy elektronicznie.
No tak.
Natomiast nie posiadając żadnej alternatywy, myślę, że gdybyśmy wyeliminowali gotówkę, złoto wróciłoby do łask i zaczęlibyśmy się cofać w tej historii pieniądza, bo ludzie potrzebują poczucia bezpieczeństwa, a pieniądz elektroniczny nie daje poczucia bezpieczeństwa, bo... Nie mówię, że będzie blokowany, natomiast może być zablokowany.
No weźmy pod uwagę sytuację geopolityczną, w jakiej się znajdujemy. Mamy przecinanie kabli pod dnem Bałtyku. No i załóżmy, że ktoś przetnie taki kabel, który łączy zwykłego zjadacza chleba Kowalskiego z jego bankiem. No i w danym momencie po prostu nic nie zrobimy. Nie zapłacimy kartą, bo nie będzie tych łączy. Nie wypłacimy z bankomatu, bo nie będzie tych łączy. No nic nie zrobimy. Nie prześlemy pieniędzy przez internet, bo łącza nie będą działały, więc zostaniemy kompletnie bez pieniędzy. Więc rzeczywiście warto mieć na czarną godzinę, chociażby na wszelki wypadek, jakąś gotówkę w domu, bo no, możemy nie mieć po prostu pieniędzy na chleb. No tak.
Przeregulacja,
mówiąc.
Trzeba zachować zdrowy rozsądek. No co? Nawołujemy wszyscy, żeby jednak ten proces deregulacji też był w jakiejś mierze pełna deregulacja, bo to jednak systemy gospodarcze i finansowe są skomplikowane, wymagają pewnych zasad. Jeśli nie ma zasad, no to mamy pełną tak zwaną wolną amerykankę tracą ci, którzy są nieporadni, nie przedsiębiorczy, natomiast no, następuje rozwarstwienie społeczne.
No to teraz jeszcze o regulacjach. Komisja Europejska chce zniesienia limitu 150 euro na przesyłki ze sklepów chińskich, poniżej którego przesyłki z Chin są zwolnione z opłat celnych w Unii. Cła dla tanich chińskich przesyłek mogłyby wejść w życie już od przyszłego roku. No i przypomnę, że w naszym kraju popularność takich platform jak AliExpress czy Temu rośnie, znaczy w całej Europie w ogóle rośnie. A najczęściej kupowane produkty to odzież, obuwie, elektronika, kosmetyki. No i właśnie, znosić ten limit czy nie znosić? Jakie mogą być skutki zniesienia tego limitu? Czy to będzie oznaczało, że wtedy no, jesteśmy na rynku polskim, pomorskim, że Polacy, Pomorzanie, jak będzie zniesiony ten limit, przestaną kupować w chińskich sklepach, a zaczną z powrotem kupować w naszych sklepach internetowych?
To jest marzenie Trumpa.
To pewnie on sam będzie cła nakładał, myślę, na Chińczyków i w ten sposób.
I na nas, chyba, i na Unię Europejską. Także.
No właśnie, bo cła są w zasadzie chyba co do zasady, nie jestem ekspertem, ale mechanizmem do właśnie blokowania konkurencji de facto. No bo
oczywiście.
Pytanie o wysokość tych ceł. Czy te cła spowodują, że te produkty staną się droższe od europejskich? Nie wiem, musiałyby chyba bardzo mocno wzrosnąć. No to jest taka walka po prostu z tanim towarem, który coraz wyższej jakości. niestety, spływa do Europy z Chin, bo Chińczycy przez lata nauczyli się od Amerykanów, od Europejczyków, jak tworzyć produkty. Oni to nazywają inspiracją, ale po prostu jakby kanibalizują prawo autorskie, więc oni każdy przyniesiony do nich pomysł kopiują bezrefleksyjnie. Ale robią to z coraz lepszą jakością i robią to na własne konto. Już nie robią tego dla Amerykanów, tylko robią to jako sami.
Też uważam,
no jest to element, przepraszam, jest to element wojny handlowej, która się zaczyna w tej chwili na świecie. Jak świat światem i jak ekonomia ekonomią, to wojna handlowa nigdy nie służyła dobrze gospodarce. Oczywiście na krótką metę może tak, ale w takiej perspektywie nawet średniookresowej, 3-5 lat, no to już te efekty zawsze były negatywne i to nie jest tak, że ograniczanie importu poprzez nakładanie bardzo wysokich ceł natychmiast przełoży się na pobudzenie krajowej produkcji. No tak ten system nie działa, dlatego że przedsiębiorczość w różnym kierunkach się rozwija. Mamy jednak świat, który jest światem globalnym i nigdy nie było tak, żeby nie można było inwestować w innym kraju. No i to, co jest tutaj skutkiem, to, co robi Komisja Europejska, no to jest jakby pewna retorsja w stosunku do tego, o czym mówi Trump, prawda, że jednak będziemy wzajemnie sobie szkodzić, nakładając cła, podatki, ograniczając i tak dalej. Może w jakimś zakresie jest to potrzebne, ale pytanie, czy ta globalna wojna handlowa nie spowoduje zubożenia świata?
No to jest, z punktu widzenia przedsiębiorstw, jest to oczywiście ochrona, nałożenie cła na wyroby z Chin, te poniżej nawet zakupy, poniżej 150 euro, no, to jest wyraźny sygnał, że chcemy chronić wytwórczość i przedsiębiorców w Unii Europejskiej. Natomiast nadmierna ochrona nas, przedsiębiorców w Unii Europejskiej, jest też na długim dystansie szkodliwa, tak? No bo my chronieni możemy gorzej produkować, tak? Wyższe ceny w jakiś sposób windować w sumie bez wyraźnego uzasadnienia, co odbędzie się ze szkodą dla społeczeństwa, które będzie kupowała coraz droższe produkty. Więc tu trzeba zachować pewną równowagę. Ja się zgadzam, że nałożenie ceł jest może zasadne, ale niezbyt wysokich, czyli takich, które dadzą pewną satysfakcję państwu czy Unii Europejskiej, no bo te cła idą jednak do skarbu państwa. Są przekazywane, jest lekka ochrona rynku unijnego, natomiast ten rynek unijny też musi funkcjonować, czy wytwórczość w układzie konkurencyjnym. My musimy mieć nad sobą zawsze widmo tego, że ktoś to zrobi taniej, lepiej, a efekt końcowy powinien być lepszy dla konsumenta, czyli że tańszy i lepszy wyrób ma otrzymać konsument. Więc tutaj nie przesadzajmy, ale też bez zbytniego strachu. Myślę, że tu nic wielkiego się nie wydarzy.
No to jeszcze na koniec, proszę, jeszcze pan chciał.
Chciałem tylko dodać, że myślę, że musimy jako Europejczycy nauczyć się wykorzystywać efekt skali i produkować te produkty po prostu wysokiej jakości i też w rozsądnych cenach. Ale jest jedna zaleta, kończąc tych ceł na chińskie produkty, że może wreszcie przestaniemy kupować wszystkie niepotrzebne rzeczy, które potem leżą w domu i nam się w szafach nie mieszczą.
Dokładnie. Mamy nadkonsumpcję w ogóle takich drobnych rzeczy. Ja sama nie kupuję chińskich produktów poprzez te platformy, ale wiem, że bardzo wiele produktów, mimo że to, co pan powiedział, jakoś jest już dużo lepsze, ale wiele produktów potem idzie do kosza, no po prostu. Bo są tanie, bo wydałam, czy wydałem tam 10 zł, to co z tego? No wyrzucam, a środowisko potem cierpi.
Ja, to myślmy o tym, o drugim życiu starych rzeczy, no więc właśnie. Tutaj jestem głębokim zwolennikiem i działam aktywnie na tym polu, żeby te rzeczy stare trafiały ponownie do obiegu, czyli to promujmy ten system.
Ale jak można za 10-15 zł kupić buty, no to pokusa dla wielu.
Ale ja tak, buty, które pani wyrzuci, no, to ja do mnie proszę wyrzucać, a ja wiem, co z nimi dalej zrobić.
Ja takich butów nie kupuję.
Ja przyjmuję.
Proszę uważać,
dobrze,
co pan mówi, dobrze, bo przyjdzie lawina.
Bo przyjdzie jeszcze. Ja nie jestem nadkonsumpcją.
Znaleźć mi się w PL, to ja.
Proszę państwa, to jeszcze
nadkonsumpcji.
Jeszcze na koniec. Będą dopłaty za zezłomowanie auta spalinowego celem nabycia elektrycznego. Już 3 lutego rusza nowy program dopłat do samochodów elektrycznych. elektrycznych w naszym kraju. Maksymalne dofinansowanie może wynieść 40 tysięcy złotych. Zgodnie z programem w przypadku kupna elektryka przez osobę fizyczną bazowa kwota wsparcia wynosi 18 750 plus 10 tysięcy złotych premii właśnie za zezłomowanie używanego samochodu spalinowego. No i to jest ostatnia taka pomoc. Kraje unijne powoli się wycofują ze wspierania aut elektrycznych. No i pytanie do Państwa, jak myślicie, czy Polacy będą chcieli z tego korzystać, zamieniać samochody spalinowe na elektryczne, gdy tu Trump zapowiedział, że będą teraz kopać, wydobywać ropę, więc cena benzyny może się zmniejszy, chociaż wcale to nie jest pewne.
No tak, no Trump wystąpił przede wszystkim z porozumienia antysmogowego, więc tak, nie będziemy już walczyli o zdrowie, o dobre powietrze i zanieczyszczeniami. Ja miałem takie, byłem na takim wykładzie na Politechnice Gdańskiej, gdzie pokazywano, czy taką analizę przeprowadzono, czy opłaca się dzisiaj kupić i jakie są skutki kupna auta elektrycznego. Więc wniosek,
ale już króciutko, proszę.
Wniosek był taki, że właśnie to wniosek, że nie opłaca się, tak, że koszty pośrednie, prąd, który pozyskujemy ze spalania węgla i tak dalej, to wszystko się trochę mija z rzeczywistością. Dzisiaj najkorzystniejszym rozwiązaniem są jednak hybrydowe auta, o których nic się nie mówi w tych dopłatach. I to na dzisiaj jest najlepsze, najkorzystniejsze z punktu widzenia tych środowiska też rozwiązanie. BMW zainwestowało duże pieniądze w silniki wodorowe, czyli to być może to jest przyszłość, znacznie lepsza, czyli spalanie wodoru w atmosferze tlenu.
Jeśli BMW to zainwestowało, to myślę, że będzie to przyszłość europejska.
Czyli produkt spalania to jest woda, więc myślę, że tutaj będzie to lepsze rozwiązanie niż auto elektryczne.
To jeszcze Państwa zdaniem, bo minuta nam została.
Myślę, że Polacy się nie skuszą na takie rozwiązanie, tylko bogaci.
Nie, no dobrze, że to jest w ogóle, bo będą pewnie jakiś tam segment konsumentów będzie chciał tutaj z tego skorzystać. No, w Polsce niewielki procent jest tych elektryków jeszcze.
To jest znowu sztucznie regulowanie rynkiem de facto. Dopłatami próbujemy wymusić nową rzecz. One nie są wcale ekologiczne, choć sam posiadam, bardzo Państwa zachęcam, chwalę. No, tak, natomiast nie jest to ekologiczny pojazd.
Czy ma Pan Teslę?
Nie będę mówił na antenie.
Dlatego jeśli mogę, jeszcze 20 sekund. Mam znajomych w Niemczech, którzy powiedzieli tak, że tam jest bardzo dużo Tesli, tych elektrycznych, ale żeby i są ataki na tych właścicieli, no ze względu na to, co robi Musk. I ci właściciele bardzo często robią takie naklejki. Kupiłem moje auto, zanim został prezydentem Trump. Także się reklamują, żeby ich samochodów nie niszczyć.
No tak, a w kolejce do kupna stoją chińskie auta, podobno bardzo dobrej już jakości. No tak, więcej nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś profesor Anna Zielińska-Głębocka, ekonomistka, wykładowczyni akademicka, Michał Górski, członek Rady Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Mateusz Marmołowski, Edu Sens. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się z Państwem jutro 5 minut po godzinie 10. Bardzo dziękuję Państwu i gościom. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję.
Dziękujemy. Do widzenia.